powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
O motywacji i sile woli dzisiaj będziemy rozmawiać. To bardzo ważne w życiu każdego z nas w różnych obszarach i ciekawa jestem, jak to się ma do tematów żywieniowych i do diety.
Myślę, że tak jak do wielu innych rzeczy. Znaczy ta motywacja i ta siła woli generalnie chyba jest jedna do wszystkich tematów, z którymi w ciągu dnia się mierzymy. Także tak samo jak potrzebujemy tej siły woli, żeby wstać, jak nam się nie chce, tak samo być może potrzebujemy, żeby nie zjeść tego cukierka, więc no to temat takich całodziennych zmagań, powiedziałbym, i z siłą woli. Natomiast no musimy pamiętać o tym, że ta motywacja i siła woli to jest troszkę coś innego. I my zdarza nam się pomylić i bardzo często słyszymy, że brakuje mi na przykład motywacji, albo ktoś przychodzi i mówi: chciałbym, żeby pan mnie zmotywował, albo wydaje mi się, że ta motywacja jest coraz słabsza. I to nie zawsze jest prawda. To znaczy, jeżeli uda nam się te dwa procesy wyodrębnić, czyli ten proces związany z motywacją i ten proces związany z samokontrolą, to łatwiej nam będzie wiele rzeczy w życiu rozwiązywać.
No ale ja mam takie wrażenie, że jak już ktoś decyduje się przyjść do jakiegokolwiek specjalisty, w tym wypadku do pana, na przykład ma nadwagę, no to ta motywacja jest dość spora. Raczej powiedziałabym nawet, że to jest determinacja, tak?
No właśnie, czyli jak ktoś już poszukuje pomocy, to zazwyczaj oznacza, że no może jeszcze jeden warunek, że przyszedł z własnej nieprzymuszonej woli, prawda? Że to nie było tak, że to małżonka skłoniła, czy też zmusiła do tego, czy też sąd zmusił do terapii, prawda? Więc ta motywacja zewnętrzna we wszystkich badaniach wychodzi, że jest jednak dużo, dużo słabsza. Oczywiście można postarać się jakoś dzięki pracy zamienić tą motywację zewnętrzną na taką własną, autonomiczną, która jest najsilniejsza, ale to no, wymaga ciężkiej pracy wielu stron. Ale generalnie, jeżeli ktoś przychodzi z własnej, nieprzymuszonej woli, jeżeli ktoś ma ochotę coś zmienić i czuje, że to jest właśnie ten moment, to znaczy, że ta motywacja jest na tyle silna, że można zacząć działać.
No właśnie, czy ta motywacja jest, jak pan obserwuje swoich pacjentów, na równym poziomie, czy są takie falowania, momenty, w których ta motywacja zaczyna się trochę rozpływać? W ogóle jak ona się łączy z siłą woli? Bo ja mam wrażenie, że motywacja może zostać, a siła woli się osłabia i robi się pewnego rodzaju kłopot.
No właśnie, czy odwrotnie? Czy może siła woli może być, a motywacji może brakować? A może ta motywacja rośnie wraz z rezultatami, prawda? A może w ogóle jest tak, że my tej motywacji no tak naprawdę nie potrzebujemy, tylko potrzebujemy plan działania, a ta motywacja dopiero pojawi się jako dodatkowa siła, kiedy pojawią się jakieś rezultaty. Generalnie koncepcji jest wiele. Są takie tradycyjne, prawda, teorie motywacji, są jakieś takie bardziej nowoczesne teorie autodeterminacji czy też samoregulacji, a są też właśnie bardzo współczesne, które mówią o tym, że ta motywacja właściwie do niczego nam nie jest potrzebna i ona gdzieś tam się pojawi później, ale ona nie jest na pierwszym planie, więc teorii jest wiele. Wszystkie próbują jedno nam pomóc wyjaśnić, jak to wszystko funkcjonuje. No jak to powiedział Einstein, nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria, więc
tak, trudno się z tym nie zgodzić.
Trudno się z tym nie zgodzić. No więc takiej podstawowej teorii motywacji, to można powiedzieć, że ta motywacja jest jakby prawdopodobieństwem osiągnięcia tego celu, który sobie wyobrazimy, i też wartością, jaką sobie wyobrażamy jako tej nagrody. To właściwie można zapisać w postaci takiego ułamka, że właśnie jest to prawdopodobieństwo i wartość. To jest to, co wzmaga tą naszą siłę motywacji. Natomiast to, co ją absolutnie zabija, to jest nasza impulsywność oraz odległość od tego ostatecznego efektu. Czyli generalnie rozwijając tą teorię, można powiedzieć, że im jesteśmy bardziej optymistyczni w temacie osiągnięcia tego celu, im, jakby to powiedział Bandura, że to nasze poczucie własnej skuteczności jest bardzo wysokie, czyli jak wysoko oceniamy prawdopodobieństwo, że nam się to uda, czyli jak bardzo po prostu wierzymy w to. Więc im wyższe jest to poczucie własnej skuteczności, im wyższy jest nasz optymizm, im wyższe jest to myślenie o prawdopodobieństwie tego sukcesu, im bardziej to, co chcemy osiągnąć, dla nas stanowi większą wartość, tym nasza siła motywacji jest większa.
No i też efekty są pewnie skuteczniejsze, osiągalne i widoczne.
Tak.
Ja zastanawiam się, jak przychodzą do pana pacjenci, to jak to wygląda, jaka jest ich motywacja? Czy jeżeli na przykład przychodzi ktoś, kto chciałby rzeczywiście zredukować masę ciała, ale widzi pan, że on podchodzi do tego jakoś pesymistycznie, pan próbuje, modyfikuje, zmienia mu jadłospis i nic nie idzie do przodu. Zdarzają się takie sytuacje i wtedy widzi pan, że rzeczywiście dużo zależy to od nastawienia.
Bardzo, to znaczy...
I też myślenia o sobie, bo ja myślę, że to się wiąże z poczuciem własnej wartości też. Może się wiązać.
Może, ale myślę, że właśnie tak jak na początku wspomnieliśmy, jeżeli rozbijemy te dwie rzeczy, tą motywację od siły woli, to właściwie te dwa procesy odpowiadają na dwa zupełnie inne pytania. Czyli ta motywacja to będzie odpowiedź, czy chcę, prawda? A odpowiedź na pytanie związane z siłą woli będzie, czy potrafię. I to są te dwa różne procesy. Generalnie to już jakby troszkę wspomnieliśmy o motywacji, a teraz jeżeli chodzi o siłę woli, to teorii siły woli znowu jest bardzo dużo. Myślę, że taka najbardziej popularna teoria jednak związana jest z tym, że się porównuje siłę woli do siły naszego mięśnia. I uważa się, że ta siła woli jest jedna na wszystko to, z czym się mierzymy w ciągu naszego dnia. I myślę, że to jest dokładnie tak, jak my potrafimy działać, czyli budzimy się rano, kiedy jesteśmy wyspani i wypoczęci i wtedy ta nasza siła woli jest naprawdę bardzo duża i to jest ten moment, kiedy my sobie wiele obiecujemy, prawda? Czyli dobra, dzisiaj pójdę na trening, spróbuję dobrze się odżywiać, prawda? Nie zjem znowu drożdżówki, i tak dalej, a wieczorem pójdę szybciej spać, nie będę do nocy oglądał seriali. I to jakby dzień rozpoczynamy z taką myślą, no ale później musimy wstać, prawda, nie chce nam się iść do tej pracy, później w pracy musimy robić coś, co może nie jest najlepsze, później musimy się zmierzyć z jakimś tam uczuciem głodu, później ktoś postawi na stole jakieś ciastko, prawda, a my tego ciastka unikamy i znowu ta nasza siła woli.
Czy na pokuszenie jesteśmy
jedzeni. Tak, na pokuszeni, wystawiani. Zresztą jest sporo takich badań, które właśnie pokazują, jak ta siła woli się wyczerpuje na skutek kuszenia, prawda? Czyli na przykład zamyka się grupę kontrolną w jakimś pomieszczeniu i stawia się na przykład czekoladowe ciastka i się daje tym osobom jakieś zadanie do wykonania, na przykład nierozwiązywalną łamigłówkę. No i później sprawdza się, jak bardzo obecność tych ciastek skraca czas, w jakim próbujemy tą nierozwiązywalną łamigłówkę rozwiązać. I się okazuje, że obecność tych ciastek znacząco skraca nam ten nasz czas, jaki poświęcamy na coś. Więc to pokazuje, że ta nasza siła woli po prostu w ciągu dnia się zużywa. No i okazuje się, że wieczorem no już ta nasza siła kontroli nie jest tak duża i ulegamy pokusom, mimo tego, że nie mieliśmy tego zrobić. Więc to pokazuje, że mamy do czynienia z dwoma procesami, prawda? Czyli z jednej strony mamy motywację, a z drugiej mamy siłę woli, która się zużywa po prostu w ciągu dnia.
No ale mówił pan, że to jest trochę jak mięsień, więc może to można wytrenować jak na siłowni, tak? Czyli stoi to ciasteczko, powiedzmy, że jednego dnia skusimy się, ale cały czas mamy tą kontrolkę w głowie. No nie powinnam tego robić. I też chyba ważne jest, żeby od razu się nie dewaluować, tak? I nie karcić za to, tylko pomyśleć sobie, no zdarzyło się, no zjadłem, jutro będzie lepiej i dawać sobie takie przyzwolenie, że jestem tylko człowiekiem, a nie jakimś automatem. Może w ten sposób, tak? Ćwiczymy to.
O to chodzi, prawda? To znaczy, im bardziej będziemy mieli takie dychotomiczne podejście, zero-jedynkowe, tym bardziej ta nasza przestrzeń będzie się zawężała do tu i teraz, prawda? I jeżeli nie będziemy myśleli o tym właśnie tak zero-jedynkowo, będziemy pozwalali sobie na jakieś niedociągnięcia, to tym łatwiej nam będzie nie porzucać tych naszych postanowień. No, trzeba zaznaczyć też, że jednym z ważniejszych elementów, to ja myślę, że w każdym gabinecie dietetyka czy też psychologa dużo się wkłada w to w pracy, żeby jednak monitorować ten proces i żeby ta kontrola działania była cały czas prowadzona i żeby robić korekty po prostu. To znaczy, no już o tym rozmawialiśmy kiedyś, że my jako skąpcy poznawczy, prawda, że my próbujemy ten nasz mózg oszczędzać, czy też on może sam próbuje się oszczędzać, tak żeby nie przemęczać się w tym naszym myśleniu. Próbuje nam powiedzieć, że powinniśmy poruszać się według jakiegoś takiego wcześniejszego schematu, więc chodzi o to, żeby ten proces monitorować i żeby robić korekty, żeby jednak, tak jak kiedyś już też o tym mówiliśmy, tą uważność mieć cały czas włączoną.
A czy pan jakoś pomaga rzeczywiście w motywacji swoich pacjentów? Jak przychodzą do pana i mówią, mam kryzys, może pan jakoś mnie zmotywuje, no kompletnie nie wiem, co robić.
No, myślę, że taka jest też moja praca, to znaczy powiedziałbym, że są trzy tego aspekty, że po pierwsze, najpierw trzeba sprawdzić, czy być może ta motywacja nie jest zbyt duża, prawda, bo okazuje się, że jeżeli nasza motywacja przerasta nas samych, to pojawia się problem i wtedy istnieje oczywiście słomiany zapał, prawda, że my po prostu tu, teraz, jak najwięcej, już, prawda, tak bardzo nierealistycznie, właśnie zero-jedynkowo, jak najszybciej te efekty chcemy osiągnąć, no i później się okazuje, że właśnie pierwsze niepowodzenie absolutnie nas wyrzuca.
Zniechęca.
Tak, zniechęca z całego procesu. Także trzeba jakby zadbać o to wbrew pozorom i czasami ten poziom motywacji nawet urealnić, urzeczywistnić, żeby on nie był jakiś taki zbyt duży. A czasami są oczywiście takie sytuacje, kiedy trzeba pomóc i tą motywację trochę podnieść.
A jest taki moment, pewnie to jest indywidualna sprawa oczywiście, ale tak jak pan zauważa, że przychodzi pierwszy kryzys, tutaj akurat mówimy może o redukcji masy ciała u pana pacjentów. Kryzys taki, że no nie chce się, albo że rzuciłoby się tę dietę i zaczęło iść znowu po swojemu. Nie wiem, czy pan ma takie informacje zwrotne właśnie.
Że... Zawsze. To znaczy, to myślę, zawsze przebiega jakby w podobnym tempie. Czy, że ten poziom motywacji, on się zmienia i on się zmienia w różnych sytuacjach. I też trzeba pamiętać o tym, że ta motywacja, która pojawia się na początku, która pozwala nam w ogóle rozpocząć to działanie, później z czasem będzie spadała. I to jakby jest proces, którym no, dietetyk czy psycholog musi się zmierzyć i musi o tym rozmawiać ze swoim pacjentem. I generalnie chodzi o to, że nie należy oczekiwać ciągle tego samego poziomu motywacji. Wracając znowu do tej oszczędności myślenia naszego mózgu, my musimy mieć plan i plan działania jest jedną z ważniejszych rzeczy, jaką w ogóle można przygotować w zasadzie w celu osiągnięcia jakiegoś celu, czy też realizacji jakiegoś zadania. To znaczy nie da się tego zrobić, jeżeli nie ma planu działania. Są nawet takie teorie psychologiczne, czy też tacy autorzy, którzy uważają, że plan działania to w ogóle jest rzecz najistotniejsza. Tak? Czy można powiedzieć, w psychologii moglibyśmy to nazwać implementacją intencji, czyli jakby przygotowaniem się na działanie w określonych warunkach, czyli próba odpowiedzi, czy też przygotowania schematu działania na co, jak, prawda, i kiedy, żeby nigdy nie być zaskoczonym daną sytuacją. To znaczy, żeby trochę antycypować to, co się może przydarzyć i żeby przygotować się do tego, prawda? Czyli no bardzo często przygotowujemy się na wypadek wystąpienia jakiejś sytuacji i to pozwala nam jakby włączyć pewne automatyzmy w sytuacji, kiedy teoretycznie sytuacja powinna nas zaskoczyć.
I pan też mówi pacjentom, że takie sytuacje będą się zdarzać,
jasne,
żeby się na to przygotowali?
Tak. I to jest właśnie jeden z elementów dbania o to, żeby proces trwał, mimo tego, że ten poziom motywacji być może troszkę się będzie obniżał, prawda? To znaczy, to jest jakby ten moment, kiedy udaje się przekształcić tą motywację w nawyk, czyli coś, co już nie wymaga od nas zasobów intelektualnych, tylko pozwala przejechać.
Automatyzmy, tak,
tak
jak pan powiedział.
Tak,
a czy pan też ma taką relację ze swoimi pacjentami? No właśnie relacje, tak jak trochę w gabinecie psychoterapeuty, że tutaj ważne jest budowanie relacji. Mówi się, że nie nurt, ale właśnie relacja z psychoterapeutą jest najistotniejsza w procesie leczenia. Czy pan też stara się w taki sposób nawiązywać relacje
z pacjentem? Trudno się z tym nie zgodzi. To znaczy ja myślę, że my to fachowo chyba nazywamy przymierzem i to przymierze jest naprawdę strasznie ważne, dlatego że ono z jednej strony buduje zaufanie między osobami, ale też daje niesamowite wsparcie. To znaczy ta osoba, która aktualnie potrzebuje pomocy, wie, że zawsze jest jakaś osoba, na którą może liczyć i która w każdej sytuacji nie oceni, a pomoże.
Czy rozumiem, że pan też zna na przykład członków rodziny, tak? Jak się pies wabi, gdzie pacjent był na wakacjach. Te takie rozmowy pomiędzy, tak? One się też odbywają, tak? Zdarza się, że tak jest.
Zdarza się, to znaczy trzeba też pamiętać o tym, że poziom emocji, który również jest związany z tym procesem regulacji tej swojej masy ciała, chudnięcia, czy też powrotu do zdrowia, czy też nabierania kilogramów, zawsze ma wpływ na to, jak ten proces przebiega. Wracając również do tematu siły woli, to wielokrotnie wykonano badania, na przykład takie, że kobietom puszczano filmy ze smutnymi scenami i teraz proszono część grupy, żeby próbowała tłumić w sobie te emocje, a część grupy mogła te emocje okazywać. No i była jeszcze oczywiście grupa kontrolna, a jednocześnie te osoby gdzieś tam w zasięgu ręki miały jakieś M&M'sy, czy jeszcze jakieś tam inne słodycze. No i okazało się, że te osoby, które tłumią emocje, które jakby ich nie pokazują, nie rozmawiają o tym, te najwięcej do tej miseczki sięgały. Więc te wszystkie eksperymenty psychologiczne pokazują, że wsparcie i próba rozmowy o emocjach, które są związane z procesem zmiany nawyków żywieniowych, jest niezmiernie ważne. W związku z tym wsparcie takiej osoby jak dietetyk czy jak psycholog zawsze pomaga.
A wspiera nas dietetyk i psycholog Michał Malinowski. Bardzo dziękuję, panie Michale. Niezwykle to ciekawe, co pan mówi. Już nie mogę się doczekać kolejnej audycji, a ta w następny piątek. Widzimy się i słyszymy. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.